Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Będziemy mówić o wenezuelskiej zakonnicy, siostrze Kandelarii od świętego Józefa, która jutro zostanie ogłoszona błogosławioną. Powiemy też o afroamerykańskim islamie w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej o tym, czym lud islamu różni się od czarnych muzułmanów. Gościem magazynu będzie rzecznik prasowy Sanktuarium w Licheniu, ksiądz Zbigniew Krochmal, marianin. Będę z nim rozmawiać o specyfice tego miejsca oraz o tym, czego jako ksiądz nauczył się od dziennikarzy, by skuteczniej mówić o Kościele w mediach. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam na sobotni magazyn.
Caracas do chwały ołtarzy wyniesiona zostanie w niedzielę Kandelaria od świętego Józefa. Założycielka wenezuelskiego zgromadzenia sióstr karmelitanek zmarła 68 lat temu. Z upoważnienia papieża aktu beatyfikacji dokona w stolicy Wenezueli prefekt kongregacji spraw kanonizacyjnych kardynał José Saraiva Martins.
Susanna Paz Castillo Ramirez urodziła się w 1863 roku w Altagracia de Orituco koło Caracas. Z domu wyniosła głęboką pobożność. Nauczyła się tam też troszczyć o ubogich i chorych. Mając 40 lat, z pomocą proboszcza i lekarzy otworzyła w rodzinnym mieście szpital przy kościele parafialnym. 3 lata później założyła wraz z 5 towarzyszkami zgromadzenie o nazwie Siostrzyczki Ubogich z Altagracia de Orituco. Odznaczała się czcią dla Matki Bożej Gromnicznej. Od jej hiszpańskiej nazwy przyjęła imię zakonne Kandelaria od świętego Józefa. Z czasem coraz większy wpływ wywierała na nią duchowość Karmelu. Poprosiła o przyjęcie zgromadzenia do duchowej rodziny karmelitańskiej, co nastąpiło w 1926 roku. To zgromadzenie wenezuelskich tercjarek karmelitańskich znane jest dziś jako karmelitanki Matki Kandelarii i należy do niego około 70 sióstr. Matka Kandelaria od świętego Józefa zajmowała się pomocą potrzebującym, w tym rannym w zamieszkach politycznych i trzęsieniach ziemi. Założyła szpitale i szkołę dla ubogich dziewcząt. Zmarła 31 stycznia 1940 roku w wenezuelskim mieście Cumaná.
Kandelaria od świętego Józefa to druga błogosławiona Wenezueli. Pierwszą jest Maria od świętego Józefa Alvarado Cardozo, założycielka augustianek Rekolektek Serca Jezusowego, którą Jan Paweł II beatyfikował w Rzymie w 1995 roku.
Mistrzostwa Polski w Warcabach, targi sakro, rekolekcje jak przeżyć żałobę i warsztaty jak radzić sobie w sytuacji wypalenia duchowego. Są tylko niektóre oferty, które proponuje Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu, a naszym gościem jest ksiądz Zbigniew Krochmal, rzecznik prasowy Sanktuarium. Witam serdecznie, szczęść Boże księdzu.
Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa.
Skąd taka zróżnicowana propozycja?
Oczywiście to jest dość duży skrót w obszarze zagadnień, którymi się zajmuje nie tylko sanktuarium, ale Dom Pielgrzyma Arka, który jest instytucją niezależną, kierującą się własnymi zasadami, aczkolwiek respektujące kierunki i pewną politykę sanktuarium. Staramy się zaprosić do Lichenia i tych, którzy szukają nawrócenia wewnętrznego, spokoju zewnętrznego, którzy szukają siebie i Pana Boga, ale także staramy się pokazać, że miejsce religijne może także być miejscem promocji kultury, pewnego sposobu rekreacji, może niezbyt popularnej, ale myślę, że interesującej pod względem intelektualnym, ale też i takim społecznym.
Ludzie odpowiadają na to chętnie, chętnie przyjeżdżają?
Obserwujemy wzrost zainteresowania. Rekolekcje są bardzo takie naturalne w Licheniu jako miejscu religijnym, więc może czymś oryginalnym jest tematyka tej rekolekcji, bo rzadko albo właśnie nikt nie robi w Polsce rekolekcji dla osób borykających się z problemem na przykład poaborcyjnym. Zapraszamy do Lichenia i to nie tylko kobiety, ale zapraszamy mężczyzn, zapraszamy dzieci, rodziny w ogóle. Ponieważ jest to problem w rodzinie, to nie jest tylko problem kobiety. Nieszczęściem jest, że często tę kobietę zostawia się samą. Ktoś dopuścił do tego, żeby ona w ten sposób, a nie inny myślała i w ten, a nie inny sposób działała, więc staramy się zaprosić do Lichenia całe rodziny. Staramy się także pomóc ludziom, którzy w dzisiejszym świecie nastawionym na radość, przyjemność, długowieczność spotykają się z czymś naturalnym dla człowieka, jak śmierć. Próbujemy nadać tej śmierci, czy przywrócić tej śmierci naturalny sens, że to jest coś normalnego dla człowieka, że to jest wpisane w jego historię, w historię zbawienia, że to droga do Boga. I tutaj fantastycznym wzorem dla nas wszystkich jest Jan Paweł II, który pokazał, jak należy, jak można umierać. Dlatego tego typu spotkania uważamy za najważniejsze w Licheniu pod względem religijnym, ale też chcemy, aby Licheń kojarzył się z tym, co kiedyś ksiądz kardynał Gręb zauważył, że jest to jedno z najnowocześniejszych sanktuariów w Polsce, nawet powiedział w świecie. Ale rzeczywiście zaproszenie do Lichenia na bal sylwestrowy bezalkoholowy jest czymś dla niektórych szokujących nawet. Zorganizowanie w Arce, w Domu Pielgrzyma, targów religijnych, umożliwienie spotkania tych, którzy na przykład zajmują się renowacją kościołów z tymi osobami, które ten problem muszą rozwiązać u siebie, jest doskonałym sposobem na ewangelizowanie i wreszcie rozwijanie pewnych technologii. I zaproszenie kogoś na turniej warcabowy w cieniu bazyliki, myślę, też ma niesamowity wymiar i ten intelektualny, że można w ten sposób spędzać czas, można się rozwijać myśląc nad konkretnymi ruchami, patrząc na bazylikę, że w sumie jest to też niesprzeczne, wręcz pomocne dla ludzi wierzących. Pan Bóg też przychodzi z pomocą w grze w szachy na przykład, czy warcaby.
Czy nie ma ksiądz wrażenia, że wraz z wybudowaniem nowej bazyliki Licheń jest w jakiś sposób odkrywany?
Wydaje mi się, że rzeczywiście bazylika, a jeszcze wcześniej wizyta Jana Pawła II w Licheniu były takim nowym otwarciem, jak się ładnie mówi, dla Lichenia. Tutaj moi współbracia przez 50 lat na czele z księdzem Makulskim starali się przybliżyć nie tylko Licheń jako miejsce, ale przede wszystkim Licheń jako religijne przesłanie skierowane przez Boga do ludzi. A teraz po konsekracji bazyliki, po wizycie Jana Pawła II, Licheń rzeczywiście znalazł na stałe miejsca w sercach i w umysłach Polaków. I co więcej, cieszymy się z tego bardzo, przybywają do Lichenia także goście z zagranicy, nie tylko ze wschodu, z zachodu, ale także z dalekiej Azji czy z Ameryk.
Jakby ksiądz określił specyfikę Lichenia?
Wydaje mi się, że Licheń jest odnajdywany przez wielu ludzi jako takie spokojne, bardzo osobiste, personalne spotkanie z Bogiem przy pomocy czy razem z Maryją. W Licheniu pielgrzymi mówią, że czują się jak u matki. To myślę jest bardzo ważne. Dla wielu, którzy przyjeżdżają do Lichenia, też istotną rolą jest przyroda licheńska. Jest to miejsce wielkich ogrodów, miejsce spokoju, śpiewu ptaków. To wpływa bardzo kojąco i dlatego wielu ludzi przyjeżdża nawet nie ze względów religijnych do Lichenia, ale aby odpocząć, po prostu odnowić swoje siły fizyczne. Staramy się im też pomóc w ten sposób, że na przykład zapraszamy różnego rodzaju muzykę, czy to śpiewają chóry gospel, czy to grają uczniowie ze szkoły muzycznej. Takie koncerty plenerowe pomagają na nowo odnaleźć siebie blisko Pana Boga.
Jako biuro prasowe organizujecie też warsztaty Kościół bez tajemnic.
Odwiedziny Ojca Świętego i już Jana Pawła II w Polsce, a potem Benedykta XVI pokazały, że media polskie wciąż nie potrafią mówić o Kościele w sposób zwyczajny, naturalny, często nie znając zasad, mylą pewne treści, potykają się o słowa i stąd taki pomysł, żeby zaprosić tych ludzi do właśnie Lichenia, aby zaprosić dziennikarzy ogólnopolskich, dziennikarzy lokalnych, bo to oni kreują pewne klimaty, kształtują umysły i z drugiej strony zaprosić ekspertów, którzy w sposób komunikatywny, nie akademicki, a broń Boże nie seminaryjny, potrafią przekazać informacje o Kościele, o liturgii, o teologii, o historii. W tym roku zastanawialiśmy się nad tematem rola Kościoła w polityce. W Polsce ten temat jest bardzo popularny, nawet nabrzmiał, bym powiedział, bardzo kontrowersyjny. W tamtym roku zastanawialiśmy się, jak należy mówić w sposób właściwy co do znaczenia i w sposób jednak taki dociekliwy, a nie skazujący, nie szkalujący o lustracji w Kościele.
Czy ksiądz jako rzecznik prasowy Lichenia zaczął patrzeć inaczej na obecność Kościoła, ludzi Kościoła w mediach?
Tak, myślę, że uczestnictwo w studiach podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego otworzyło szerzej moje oczy. bo zobaczyłem, że Kościół ma coś do powiedzenia. Wydaje mi się, że troszeczkę nieudolnie jeszcze mówi, jeśli chodzi o ten obszar dziennikarski. Pamiętam taką sytuację, kiedy starałem się o praktykę w polskiej telewizji i było takie spotkanie rekrutacyjne i należało coś tam opowiedzieć o sobie. Osoba nieznająca mnie, mój egzaminator, po moim wywodzie mówi: pan chyba musi być księdzem, bo mówi pan takie kazania. I to pokazało mi dobitnie, że my w seminarium nie jesteśmy uczeni mówić normalnie. Chodzi o to, że ten nasz język rzeczywiście jest taki bardzo teologiczny, taki bogaty. Tymczasem ludzie szukają prostoty. I spotkanie z dziennikarzami uczy mnie, że powinienem być bardziej, jak powiem, otwarty na ludzi. Oczywiście, że starać się, aby ten język był porządny, ale też żeby był bogaty. Ale musi być komunikatywny. Bycie rzecznikiem prasowym nauczyło mnie, że muszę mówić krótko i na temat.
Na zakończenie naszego spotkania marzenie rzecznika.
Ja myślę, że takim moim marzeniem, które od lat próbujemy razem z moimi współpracownikami realizować już, to jest obecność Lichenia, obecność przesłania licheńskiego w sposób naturalny w mediach. I to nie tylko w mediach lokalnych, ale też i w mediach, powiedzmy, ogólnopolskich. Że ten Licheń będzie postrzegany jako miejsce zwyczajnie ważne, a nie miejsce sensacji, nadzwyczajności, że ten Licheń będzie też pewnym obrazem towarzyszącym mediom w rozwoju człowieka, w mobilizowaniu tego człowieka do tego, aby być lepszym. Takie marzenie ciche.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz Zbigniew Krochmal, rzecznik prasowy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu.
Dziękuję państwu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Islam w Ameryce. O różnicach między ludem islamu a czarnymi muzułmanami. Afroamerykański islam w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej obejmuje kilka ugrupowań. Należą one do dwóch głównych ruchów znanych pod nazwą Lud Islamu, The Nation of Islam i Czarni Muzułmanie, Black Muslims. Mimo iż często używa się ich zamiennie, oba ruchy różnią się między sobą, a ich członkowie znajdują się w konflikcie. Na początku XX wieku grupa czarnych Amerykanów przyjęła islam. Muzułmanie jawili im się jako braterska wspólnota przekraczająca granice rasowe i etniczne w przeciwieństwie do chrześcijaństwa, które z kolei kojarzyli z religią białych ciemiężycieli. Wzrost liczby muzułmanów tego środowiska przyczynił się do powstania w latach 30. minionego stulecia jednego z najbardziej separatystycznych ruchów religijnych w Ameryce – Ludu Islamu. Mimo iż w oficjalnej nazwie pojawia się islam, jest to ugrupowanie nieortodoksyjne, wykorzystujące wprawdzie wiele elementów muzułmańskich, ale ideologicznie przepełnione czarnym rasizmem. Początki ugrupowania sięgają 1930 roku, kiedy w getcie Detroit pojawił się nieznany nikomu Fard Muhammad. Powołując się na Koran i Biblię, nawoływał do zjednoczenia i wyzwolenia czarnej społeczności. Głosił m.in., że Murzyni nie są prawdziwymi Amerykanami i dlatego nie muszą być lojalni wobec państwa. Odrzucał dominację białego człowieka i występował z ostrą krytyką chrześcijaństwa, wskazując, że prawdziwą religią jest ta, którą wyznaje czarna rasa. Zwolennicy nazwali go Wielkim Mahdim lub Mesjaszem. Fard zniknął jednak w tajemniczych okolicznościach w roku 1934. Jego następcą został Robert Poole, znany jako Elia Poole, a po przejściu na islam Elia Muhammad. To właśnie on nadał Ludowi Islamu jeszcze wyraźniejszy charakter separatystyczny. Między innymi dlatego uważa się go za rzeczywistego założyciela murzyńsko-islamskiego ruchu narodowego. Jego apokaliptyczne przesłanie zapowiadało kres białej rasy w Ameryce i powstanie prawdziwej wspólnoty czarnego narodu wybranego. W głoszonych teoriach Elia Muhammad podkreślał polityczny, ekonomiczny i religijny ucisk, który prowadził czarną społeczność do zubożenia i uzależnienia. Jednocześnie jego przesłanie dawało biednym i bezrobotnym poczucie przynależności do wspólnoty, w której podkreślano wartości rodzinne i w purytański sposób egzekwowano dyscyplinę, pracowitość i oszczędność. We wspólnocie tej obowiązywał także ostry zakaz uprawiania hazardu oraz spożywania alkoholu, narkotyków i wieprzowiny. Wiele elementów ludu islamu odbiegało jednak od ortodoksyjnych zasad i rytuałów islamskich. Na przykład założyciela ruchu uznawano za wysłannika Boga, odbierając tym samym nadrzędne miejsce prorokowi Mahometowi. Odrzucono także pielgrzymkę i zmieniono charakter rytualnej modlitwy. Dla zwolenników ludu islamu to nie meczet, lecz świątynia, temple, była miejscem modlitwy. Zamiast głoszonego przez islam braterstwa wszystkich muzułmanów, lud islamu propagował radykalny separacjonizm czarnej rasy, a jego celem było stworzenie czarnej Ameryki. W latach 1959-1963 lud islamu znajdował się w opozycji do ruchu, na czele którego stał Martin Luther King. Uczniem i bliskim współpracownikiem Muhammada, a zarazem czołowym działaczem ludu islamu, był Malcolm X, znany wcześniej jako Malcolm Little. Jako charyzmatyczny kaznodzieja o radykalnych przekonaniach zdobywał on coraz liczniejsze rzesze członków, głównie ze środowisk najuboższych. Na początku lat 60. zmienił swoje poglądy do tego stopnia, że w 1963 roku opuścił lud islamu i założył nowe ugrupowanie, któremu nadano ogólną nazwę Czarni Muzułmanie. Do podjęcia tych decyzji przyczynił się między innymi konflikt z Muhammadem. Przełomowym wydarzeniem w życiu Malcolma była jednak odbyta w 1964 roku pielgrzymka do Mekki, podczas której doświadczył muzułmańskiej wspólnoty i odkrył zasady ortodoksyjnego islamu w wydaniu sunnickim. Na znak swojej wewnętrznej przemiany przyjął imię Al-Hajj Malik Ash-Shabazz. Zmienił się też całkowicie jego stosunek do czarnego nacjonalizmu i rasizmu. Po zamachu na Malcolma w 1965 roku, dokonanym prawdopodobnie przez członków ludu islamu, ucichło zainteresowanie tymi ugrupowaniami. Uwaga amerykańskiej opinii publicznej skupiła się na nich ponownie 10 lat później, po śmierci Muhammada. W 1975 roku na czele ruchu stanął jego syn, Wallis Muhammad, który jeszcze za życia Malcolma kwestionował ogłoszone przez swego ojca teorie i strategię działań. Jako nowy lider obrał kierunek zapoczątkowany przez czarnych muzułmanów. Wyrazem dokonujących się przemian było między innymi zbliżenie się do ortodoksyjnego islamu sunnickiego i zlikwidowanie jednostek paramilitarnych. Ugrupowaniu nadano także nową nazwę – Amerykańska Misja Muzułmańska – American Muslim Mission. W odpowiedzi na zachodzące zmiany jeden z bliskich współpracowników Muhammada, Louis Farrakhan, doprowadził w 1978 roku do ożywienia radykalnych środowisk ludu islamu. Pod wodzą Farrakhana ruch, oprócz charakteru rasistowskiego, stał się również antysemicki. Polaryzacja muzułmańskich środowisk afroamerykańskich, do której doszło w drugiej połowie minionego stulecia, utrzymuje się nadal. Zauważa się jednak dominację tendencji umiarkowanych. Lud islamu i czarni muzułmanie na stałe wpisali się w historię murzyńskiej ludności Stanów Zjednoczonych.
Na kolejne spotkanie z ojcem Adamem Wąsem i islamem zapraszam Państwa już za tydzień. A dziś to już wszystko. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.